Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
O sile dobrego oddychania porozmawiamy dziś w audycji Bezmiar. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. A moim gościem jest pani Sylwia Zasada, logopedka, specjalistka emisji głosu, rehabilitantka głosu i trenerka oddechu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszyscy oddychamy. Dlaczego więc niektórzy powinni się nauczyć oddychać?
To jest bardzo dobre pytanie i to jest bardzo często zdziwienie dla każdego z nas, albo może dla moich klientów, którzy przychodzą do gabinetu, właściwie czego ty ode mnie chcesz, o co chodzi. Ja zawsze mówię w ten sposób, że to, że jakoś oddycham, to nie znaczy, że tutaj jest dobra jakość tego oddechu. Dlatego warto zwrócić uwagę, w jaki sposób oddycham. Czy to jest oddech żebrowo-przeponowo-brzuszny, inaczej zwany całościowym. Taki oddech, który jest najbardziej naturalny dla nas. Paradoksalnie to jest oddech, z którym my się rodzimy, a potem gdzieś tam w procesie też socjalizacji zatracamy go. I chodzi po prostu o to, żeby wrócić, bo my do tego naturalnego sposobu oddychania, bo my nie mówimy o nauce oddychania, tylko tak naprawdę mówimy o reedukacji oddechowej, ponieważ tak jak pani sama zauważyła, każdy z nas oddycha, a to jakoś wynika z tego, jak mój organizm się w danym momencie czuje. Być może coś mnie boli, być może mam jakąś przewlekłą chorobę, więc mój organizm jest bardzo mądry, on potrafi się do tego przystosować i wybiera sobie tę ścieżkę jakoś. A jeżeli chcę mówić efektywnie, chcę śpiewać efektywnie, no to wtedy już muszę postawić na jakość i wtedy bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na oddech. Ale też, żeby poprawić komfort swojego życia, bo znów oddech wpływa, wiemy dobrze o tym, na procesy fizjologiczne, wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu. 20% tlenu, który wprowadzamy do naszego organizmu, to jest tlen, który zużywa nasz mózg. Więc jeżeli nie oddychamy prawidłowo, to nasz organizm, mózg, który zawiaduje tak naprawdę wszystkim, jest niedotleniony.
Przeszła pani od razu płynnie do tego, po co nam to dobre, świadome oddychanie. I tak, wiemy, że oddech wpływa na nasz organizm całościowo, na wiele kwestii związanych z naszą biologią. Na pewno świadome oddychanie pozwala dobrze wypowiadać się do mikrofonu, prawda?
Tak jest.
Śpiewać, tak jak pani zauważyła. Głośno jest o tym, że właściwe oddychanie pomaga zminimalizować stres. I chyba właśnie jeśli chodzi o kwestię stresu, wiele osób zwraca uwagę na oddech.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważny temat przy zagadnieniu stresu, dlatego że świadomy oddech, ten oddech całościowy pomaga nam wyregulować układ nerwowy, czyli oddech, w którym wdech jest 1,5 razy albo 2 razy w zależności od szkoły oddychania, której posłuchamy, dłuższy od wdechu, to jest ten wydech, który pozwala nam wyciszyć układ nerwowy. O tym mówi też teoria poliwagalna, więc nawet minuta, dosłownie chwila, czyli kiedy stoimy w korku, jest czerwone światło na przykład też na jezdni, możemy wykonać kilka świadomych wdechów i wydechów i zobaczyć, jak nasz układ nerwowy będzie się odprężał, ale też jak nasze ciało będzie uwalniało pewne napięcia, czyli na przykład po całym dniu pracy takie ćwiczenie będzie relaksacyjne i tak naprawdę nie zajmie nam bardzo dużo czasu, bo my często uważamy, że no dobra, teraz ty mi mówisz, że ja mam się relaksować, ale ja nie mam na to czasu. Ale ja nie mówię, że ty masz się relaksować 0,5 godziny. Zrób minutę relaksu w ciągu dnia, w ciągu roku masz 365 minut, czyli 6 godzin relaksu tak naprawdę, świadomego, bardzo zdrowego dla twojego organizmu.
Mam nadzieję, że dziś w audycji Bezmiar zdradzi pani kilka sposobów na to, żeby próbować lepiej, świadomie oddychać. Powiemy, komu szczególnie to świadome oddychanie jest zalecane. Mam nadzieję, że może nawet poćwiczymy tutaj w studiu Radia Lublin. Chciałabym zapytać panią o to, jak to się stało, że skupiła się pani w swojej pracy zawodowej właśnie na tym oddechu.
To jest tak naprawdę droga, chyba moja własna droga, którą przeszłam, bo ja, tak jak pani wspomniała, jestem logopedą, jestem też polonistką. Pracując z ludźmi, najpierw z dzieciakami, potem zaczęłam pracować z dorosłymi, zauważyłam, że ten oddech ma duże znaczenie. Zawsze bliska była mi emisja głosu, lubiłam konkursy recytatorskie. Mam też tak, że ja dużo mówię, głośno mówię, co oczywiście kiedyś nie było powodem do dumy, bo trzeba było pisać karne prace domowe, zagadania. mieszkanie i tak dalej. I myślę sobie, że to jest jakaś konsekwencja moich wyborów życiowych. Pracowałam też 15 lat jako nauczycielka i zauważyłam, że oddech i moim klientom, i mnie, czego dowiedziałam się u foniatry, może pomóc poprawić komfort życia. I wtedy zaczęły się różnego rodzaju szkolenia. Wcześniej jeszcze były studia podyplomowe z emisji głosu, potem były szkolenia z terapii oddechowej, aż finalnie 5 lat temu, 6 właściwie już teraz, ukończyłam kurs instruktorski metody oddechowej Butejki i od tamtej pory pracuję głównie oddechowo. I to mnie za każdym razem zaskakuje i zachwyca, co oddech może zrobić dla naszego ciała. Teraz też jestem w szkole psychoterapii analizy bioenergetycznej Aleksandra Lowena i pierwsza rzecz, o której Lowen mówi, że należy zrobić z klientem, to jest przywrócić naturalny sposób oddychania. Więc jakby to wszystko, czym się zajmuję, łączy się z oddechem. Myślę, że jakoś tak konsekwentnie sobie to wybieram, nie zawsze do końca świadomie, ale teraz już mam bardzo dużą świadomość, jak to jest ważne dla mnie i dla moich klientów. I też pokazuje mi, oddech mi pokazuje, czy ta droga rozwoju w oddechu, pokazuje mi, jak my prostymi narzędziami, które mamy dostępne po prostu zawsze przy sobie, możemy tak naprawdę sobie pomóc.
Kim są pani klienci, pacjenci?
Właśnie to zależy. Klienci, zawsze mówię o tych osobach, które pracują na przykład nad autoprezentacją, nad wymową na przykład sceniczną, czy politycy, czy menadżerowie. Natomiast o pacjentach mówię wtedy, kiedy przychodzą do mnie ludzie na rehabilitację głosu. Czyli bardzo często po różnego rodzaju uszkodzeniach krtani, czy innych narządów w okolicy, że tak powiem. Czasami na przykład po operacjach tarczycy też zdarzają się takie uszkodzenia i wtedy mówię po prostu o pacjentach. Więc to są te osoby. Czasami też są to nauczyciele, nauczyciele akademiccy. No i coraz częściej zdarzają się dzieciaki, które mają guzki śpiewacze.
Ach, co to?
To są takie, ja to zawsze tak obrazowo tłumaczę, że gdybyśmy spróbowali sobie palcami wskazującymi uderzać o siebie, bo nasze więzadła pracują normalnie, po prostu łączą się, tak jakby palce wskazujące się złączyły, to jest nastawienie miękkie więzadeł głosowych. Natomiast w momencie, kiedy ja tymi więzadłami uderzam mocno o siebie, czyli na przykład krzyczę bez prawidłowego sposobu oddychania, czyli krzyczę, nie używając do tego oddechu mocnego, silnego, pod odpowiednim ciśnieniem, tylko krzyczę, zaciskając krtań, zaciskając więzadła głosowe, powoduje, że moje więzadła głosowe robią się najpierw przekrwione. No ale gdybyśmy tak tymi palcami uderzali o siebie, no to oczywiście zrobią się najpierw czerwone, a potem zaczną się robić pewne zgrubienia, a następnie siniaki. I można powiedzieć, że te guzki śpiewacze to są takie swoiste siniaki, takie lekkie narośle, też czasami one tak wyglądają, ale to nie mylić tu z polipami, które często spowodowane są właśnie niewłaściwą gospodarką oddychania, tak bym powiedziała, u dzieciaków, które na przykład przychodzą z domu, w którym nawet jeżeli to były rodziny wielodzietne, było 5 dzieci i w grupie jest na przykład 25, one próbują się tam przebić. One próbują tam przekrzyczeć, żeby zaistnieć i bardzo często taki jest efekt, bo ten oddech właśnie wtedy zaczyna się, można powiedzieć tak kolokwialnie, psuć, kiedy nie mamy kontroli nad tym, że chcemy zaistnieć i to jest trochę już takie paniczne w tym momencie, nie?
Czy taką sytuację i takie guzki zdiagnozuje lekarz rodzinny? Bo ciekawa jestem, z czyjego skierowania dziecko trafi do pani.
Lekarz rodzinny nie zdiagnozuje takich guzków. Takie guzki zdiagnozuje foniatra. Tutaj bardzo uczulam, żeby to był foniatra, bo laryngolog owszem może zajrzeć do gardła. Często laryngolog zobaczy przekrwienie. Guzki też może zobaczyć, natomiast foniatra, przeprowadzając badanie wideostroboskopowe, jest w stanie zobaczyć, jak te więzadła pracują i bardziej obejrzeć to schorzenie. Więc tak naprawdę droga jest taka, że najpierw lekarz pierwszego kontaktu, potem potem foniatra i najczęściej foniatra sugeruje taką wizytę u rehabilitanta głosu czy u logopedy, bo to też ważne, żeby jeżeli pojawiają się problemy z głosem, żeby szukać logopedy. To też taki mój apel do dorosłych państwa, dlatego że często dorośli myślą, że no jakby logopeda jest dla dzieci. I z tego powodu dosyć późno trafiają do mnie, bo mówią, no dopiero jak poszedłem do foniatry, jak już było kiepsko, no to foniatra mi powiedziała, że można do kogoś takiego jak logopeda, dorosły też może przyjść.
Dobrze, że foniatra też ma tę świadomość i kieruje do eksperta, bo społeczeństwo, tak jak pani zauważyła, niekoniecznie może mieć tę świadomość i tę wiedzę. I tak sobie myślę, że gdyby ktoś usłyszał, że dzisiaj będziemy rozmawiać o oddychaniu, to pomyślałby sobie, och, jakiś nowy wynalazek, jakaś fanaberia, czegóż to oni nie wymyślą.
Dokładnie, dokładnie. Bardzo ładnie pani to jakby nazwała, jaki jest stereotyp na temat oddychania, nie? No bo przecież każdy oddycha, to co ty się w ogóle czepiasz tego oddychania, tak? Natomiast bardzo istotne jest to, żeby być świadomym w oddychaniu, więc pracując z oddechem, a przyznam, że 100% moich pacjentów, klientów to są osoby, u których zaczynam od pracy z oddechem. Mimo, że nie ma jednej słusznej metody dla każdego, to zawsze ten oddech wymaga jakiejś poprawy. I tutaj na przykład różne ćwiczenia dla różnych osób, ale zawsze ten oddech wymaga poprawy, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Ja sama w różnych sytuacjach życiowych potrzebuję chwili zatrzymania, wzięcia tego oddechu bardzo świadomego. I tutaj chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że praca nad oddechem zaczyna się właśnie od uświadomienia, że oddycham i w jaki sposób oddycham. Bo myślę, że to jest nasz, no nie chcę użyć tego słowa problem, dlatego że to jest czynność fizjologiczna na tyle automatyczna, że nasz mózg, posiadając ośrodek oddechowy, sam jest w stanie zawiadywać naszym oddychaniem. On nas do tego nie potrzebuje, ja zawsze tak mówię. Natomiast jeżeli ja wiem, że ja zawodowo pracuję głosem, jeżeli ja wiem, że coś niepokojącego dzieje się z moim głosem, to znaczy, że ja w jakiś sposób temu głosowi szkodzę. Najczęściej ta szkoda to jest właśnie nieprawidłowy oddech, czyli bym powiedziała taki oddech nieefektywny do tego mówienia.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Sylwia Zasada, specjalistka emisji głosu, rehabilitantka głosu, trenerka oddychania, logopedka jest dziś gościem Radia Lublin. Pani Sylwio, jak ja i nasi słuchacze teraz możemy w ogóle sprawdzić, czy my dobrze oddychamy.
Bardzo proszę. Najprostszy sposób, teraz jak Państwo siedzicie wygodnie, bo zakładam, że o tej porze to się wygodnie już siedzi, można też sobie leżeć, położyć sobie jedną rękę na klatce piersiowej, drugą rękę na brzuchu na wysokości pępka i poczuć, co się dzieje, kiedy oddycham, czy coś czuję. Czy są jakieś ruchy w klatce piersiowej, czy są jakieś ruchy w brzuchu, czy nic się nie dzieje, czy na przykład czuję, że moje ramiona wędrują jakoś tak wysoko. No i to jest pierwszy ten etap. Uświadamiam sobie, co się dzieje, kiedy oddycham. Drugi etap jest taki, że wyobrażam sobie, jak wygląda ten naturalny oddech, taki bym powiedziała też prozdrowotny. I tutaj bardzo ładnie można sobie to zwizualizować. Każdy z nas pewnie widział kiedyś takie dziecko roczne, półtora roczne albo jakieś zwierzę. Tutaj są takie analogie bardzo ważne. I jak widzimy, jak zwierzę oddycha, to ono oddycha całym sobą. Pies czy kot, dzieciak mały taki, jak oddycha, leży w łóżeczku, to też widać, że jemu się unosi cały korpus właściwie, tak? I to dla nas jest bardzo dobra wizualizacja, bo teraz, jak już sprawdziliśmy, co się dzieje, możemy przejść dalej i wyobrazić sobie to powietrze, które wchodzi do jamy nosowej, bo to jest bardzo ważne, że w spoczynku oddychamy z zamkniętymi ustami, zrelaksowaną żuchwą oraz językiem umieszczonym za górne jedynki przy wałku dziąsłowym, tak? Czyli to pierwsze, te pozycje spoczynkowe. I teraz powietrze, które wchodzi przez jamę nosową, przechodzi dalej przez gardło, czujemy, jak rozszerza naszą klatkę piersiową i wchodzi dalej, rozszerzając też dolne żebra i my to czujemy po prostu w takim efekcie ruchu brzucha do przodu podczas wdechu i podczas wydechu czujemy, że ten brzuch robi się taki bardziej płaski. Ale pamiętajmy o tym, że fizjologicznie pracuje klatka, pracuje brzuch. Zawsze ten ruch w klatce piersiowej jest odrobinę mniejszy niż w brzuchu, wyczujemy. Natomiast to jest istotne, ponieważ bardzo często klienci, którzy trafiają do mnie, są zdziwieni, że w ogóle brzuch się ma poruszać przy oddychaniu. Tak? Czyli mamy jedno ćwiczenie, żeby sobie uświadomić, że oddychamy, i drugie, jak możemy sobie pomóc, żeby ten oddech rozszerzył nasze wnętrze, tak naprawdę nasze płuca, bo oddychamy przecież płucami.
No, muszę przyznać, że ja po pierwsze to się wyprostowałam jednak trochę na tym krześle, bo rozmawiając z panią to siedziałam mocno zgarbiona i pochylona do przodu, a po drugie niestety jednak trochę chyba za bardzo mi się ramiona poruszają przy tym oddychaniu.
Ale to jest genialne, co pani powiedziała, bo ja oczywiście od razu zauważyłam tę wyprostowaną postawę i myślę, że to też warto tutaj podnieść ten temat, że postawa wyprostowana bardzo często sama już generuje nam przepływ powietrza lepszy pomiędzy klatką piersiową a brzuchem. Bardzo często zdarza się, że klienci, którzy przychodzą i mają problem na przykład właśnie z unoszeniem ramion, tutaj nie zauważam u pani, żeby ramiona się poruszały, natomiast ta klatka może faktycznie bardziej oddech idzie do klatki niż do brzucha. Oczywiście mówiąc tak obrazowo, bo pamiętajmy, że oddychamy płucami, oddychamy do niskich partii płuc, przez co mamy wrażenie, jakbyśmy oddychali do brzucha. Natomiast potem właśnie jak pani się wyprostowała, to ten oddech jakby momentalnie przestał być zauważalny w klatce piersiowej aż tak transparentnie i on jakby sobie poszedł bardziej swobodnie. Także to jest słuszne zauważenie, czyli taka magia trochę.
Niewątpliwie pomaga mi to, że siedzę jednak na, powiedziałabym, czubku tego krzesła, czyli nie jestem tak głęboko w krześle, w fotelu osadzona, nie opieram się o fotel. Wydaje mi się, że to może pomóc tutaj mojemu brzuchowi.
Zdecydowanie może pomóc, to też zależy od krzesła i naszych gabarytów. Bo jeżeli na przykład ktoś jest większy, a krzesło nie jest duże, to on się może nawet wsunąć wygodnie w to krzesło, nie opierając, bo myślę, że to jest kluczowe, tak, nie opierając się, ale przyjąć tę taką pozycję wyprostowaną fizjologiczną, więc my wtedy, to bardzo ważne, mamy oparte stopy o podłoże stabilnie, czyli czujemy pod małym palcem, pod paluchem i napięcie takie trzy punkty podparcia. Czyli zasadniczo, gdybym teraz powiedziała wstań, to jesteśmy w stanie wstać bez i się nie przewrócić. Natomiast ważne jest też to, żeby zwrócić uwagę na miednicę. Ta miednica, czuć, że ona jest lekko pochylona, ale my jej w żaden sposób ani nie przechylamy do przodu, ani do tyłu. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to głowa. Głowa, którą mamy wrażenie, że jest tak jakby na nitce do sufitu przyczepiona. Lekko broda jest obniżona w kierunku klatki piersiowej i szyja delikatnie cofnięta. Wtedy nasz kręgosłup szyjny nie dźwiga dodatkowych kilogramów, tylko ten ciężar, który jest właściwy dla głowy i dodatkowo mamy przepływ w gardle po prostu, tak? Czyli te segmenty ważne, żeby ze sobą grały.
Rozumiem pani Sylwio, że jeśli przychodzi do pani klient albo pacjent, to nie kończy się na pracy w gabinecie, tylko jest praca domowa.
To jest bardzo dobry tok rozumowania i to jest czasami przerażające, bo w XXI wieku my mamy co robić. My cały czas coś robimy, jesteśmy zajęci, więc ja też staram się pracować w taki sposób, żeby osoba, z którą pracuję, miała poczucie, że jest w stanie wykonać te ćwiczenia. Czyli zawsze zadaję pytanie, kiedy pani mogłaby wykonywać te ćwiczenia? Czy na przykład przed snem, więc też mówimy tutaj o zmianie nawyków, no to nowy nawyk najlepiej jest zakotwiczyć przy tym starym, który już mamy, więc no załóżmy, że każdy z nas wieczorem myje zęby. Więc możemy pół minuty świadomego oddechu wrzucić sobie przed myciem zębów wieczornym. Możemy sobie wrzucić kolejną minutkę oddychania świadomego, czyli na ten moment tylko skupienia się na tym, jak oddycham, przed zaśnięciem. I już mamy ćwiczenia i jesteśmy spokojni, że mamy kiedy je wykonać, że to nie jest tak, że ja teraz mam wygospodarować dodatkowe pół godziny, bo mi zasada kazała robić ćwiczenia. Dlatego, że zasada sama żyje w XXI wieku i sama wiem, jak to jest, kiedy chciałabym bardzo mieć pół godziny na relaks, medytację, a nie zawsze na to mam po prostu czas, tak jak każdy z nas.
Jak często trzeba korzystać z pomocy logopedy, trenera emisji głosu, trenera oddychania, żeby pokonać problemy, które mamy.
Tak często, jak uznamy, że jest nam to potrzebne, tak bym powiedziała, bo każdorazowo, kiedy nas coś zaniepokoi, w oddechu, w sposobie mówienia, warto zgłosić się do specjalisty, czy właśnie do logopedy, czy do trenera oddechu, instruktora na przykład metody oddechowej, butejki. To są specjaliści, którzy w jednorazowej konsultacji mogą nam podpowiedzieć, czy potrzebuje więcej, czy nie. Ja zwykle tak pracuję też z osobami, które przychodzą do mnie na pierwszą konsultację, że mówię, zobaczymy, czy pani będzie chciała dalej w to wchodzić, czy będzie chciał pan dalej w ten sposób pracować, a jak nie, no to już na pierwszych zajęciach dostaje pan, pani taką bazę, z którą może sobie pani pracować, a co dalej, to zobaczymy. Więc to tak naprawdę jest uzależnione od naszych potrzeb, od naszych preferencji. Na pewno bardzo ważne jest wspomaganie się taką współpracą, kiedy zawodowo pracujemy głosem albo jesteśmy gadułami. To też nam się przyda.
Tu myślę, że sporo nauczycieli korzysta ze wsparcia eksperckiego.
Tak, zdecydowanie są to nauczyciele bardzo różnych szczebli, są to też często nauczyciele akademiccy, są to bardzo często kobiety, bo tutaj ten problem chorób tarczycy, jakoś w moim gabinecie tak to widzę, że dotyka bardziej kobiet i przy okazji zabiegów rozmaitych związanych z tarczycą czasami panie doświadczają właśnie, no niekoniecznie zawsze to musi być uszkodzenie więzadeł głosowych, nie musi to być w efekcie zabiegu, ale czasami jak regeneruje się to miejsce po operacji, to na przykład te więzadła głosowe, gdzieś tam pojawia się jakiś niedowład, czy pojawia się niedomykalność, więc nad tym oczywiście pracujemy.
Pani Sylwio, a czy zdarzają się w pani gabinecie takie sytuacje, że przychodzą bardzo świadomi pacjenci, którzy czują, że dobry oddech jest im potrzebny do pokonania tego stresu? Tego stresu, o którym wszyscy dzisiaj mówimy, i lekarze wszelkich specjalizacji, którzy przypisują nam recepty albo zalecają różne rehabilitacje, mówią jeszcze, no i proszę pamiętać, mniej się stresować.
Tak, to jest taki wytrych, prawda? Mniej tak. się stresować i teraz człowiek myśli, Boże, ale jak to się
jak
mniej
to
stresować?
Możliwe?
Jak to możliwe? Jak się... Tak, są takie osoby, które przychodzą, zwłaszcza na takie treningi, też takie warsztaty grupowe, tutaj na przykład metodą oddechową butejki. Osoby, które mówią, no ja właściwie wiem, że dużo się stresuję, że jest dużo stresu w ogóle w dzisiejszym świecie, ale tak jakby nie do końca wiem, co mogę z tym zrobić, ale też nie do końca wiem, co mogę zrobić w danej sytuacji. Więc tutaj bardzo dobry sposób jest taki, żeby właśnie znaleźć sobie jakiś taki mały rytuał codzienny, czyli dlatego ja mówię o tym pół minuty, minucie. Jeżeli ja będę to robiła codziennie, nawet jeżeli dzisiaj nie mam dużego stresu, to ja dzisiaj zrobię minutkę ćwiczeń, jutro zrobię minutkę ćwiczeń, już mam tych ćwiczeń powiedzmy 10 minut i wydarza się taka sytuacja, w której czuję bardzo duże napięcie, bardzo duży stres, to ja znów zrobię tę minutę ćwiczeń, która w tym momencie stresowym będzie dla mnie ogromną ulgą. Bo jeżeli tego nie będę miała, i to będzie właśnie takie rozładowanie tego napięcia stresowego, tak? Natomiast jeżeli nie mam tego rytuału, dochodzę do miejsca, gdzie jest bardzo silny stres, to co się dzieje? Ten stres jakby zostaje we mnie. Kolejne się nakładają, nawet takie małe, codzienne, bo dla naszego organizmu stres to jest reakcja fizjologiczna, więc nie tylko takie emocjonalne różnego rodzaju stresy nas dotykają, ale na przykład trening bardziej intensywny na siłowni to też jest stres dla naszego organizmu, bo to chodzi o to, że po prostu odpowiednie substancje w naszym organizmie wzrasta ich poziom i nasz organizm odbiera to jako stres, więc my naprawdę bardzo potrzebujemy tego zatrzymania. To może być nawet przy weekendzie usiąść, obejrzeć film. To na pewno bardzo dobrze zadziała tutaj spacer, kontakt z naturą. Teraz pora roku będzie sprzyjająca.
Idealne.
Tak, więc oddech na łonie natury naprawdę, powiem też tak kolokwialnie, robi bardzo dobrą robotę. I dla nas, osób, które dużo pracują siedząc, które dużo pracują w biurach, naprawdę wyjście na dwór, ja miewam takich klientów, którzy zgłaszają, że jadę samochodem do pracy, wysiadam, przechodzę do pracy, wracam z pracy, jest odwrotna droga i to jest tyle przejścia po świeżym powietrzu. Bardzo często pierwsze zalecenie do pracy właśnie z oddechem i myślę, że tutaj stresowo na pewno to jest dobra rekomendacja, żeby sobie poradzić, to jest właśnie aktywność fizyczna, przede wszystkim na łonie natury.
Dodam tylko historię, którą ostatnio usłyszałam od swojej lektorki języka angielskiego, że ponoć w niektórych krajach europejskich jest moda na to, żeby duże korporacje organizowały parkingi swoim pracownikom 10, 12, 15 minut drogi pieszo od budynku, żeby ludzie mogli zaparkować auto i jednak przejść do pracy, bo ma to dużo atutów.
Dokładnie, ja się zgadzam. Myślę, że nasze ciała na pewno za to nam by podziękowały, zwłaszcza, że też już od wielu lat, czy na Zachodzie, czy w Japonii stosuje się praktyki właśnie aktywność fizyczna, oddech wspomagająco w terapii depresji, czy mówi się o kąpielach leśnych. My mamy teraz karty do kąpieli leśnych z pięknymi ćwiczeniami, na przykład idź do lasu, znajdź kłodę drewna i przyjrzyj się jej chwilę, czyli ćwiczymy mindfulness w taki sposób, w jaki może, nie wiem, my jeszcze za dzieciaka to robiłyśmy naturalnie, ale myślę, że te młodsze pokolenia nie mają takich nawyków, więc takie narzędzia są jak najbardziej potrzebne, czy właśnie takie zabiegi w postaci tych parkingów oddalonych od miejsca pracy. To jest na pewno z dużą korzyścią dla oddechu, dla głosu, dla ciała w ogóle. Super.
O bezmiarze życia. Bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
O świadomym oddechu dziś w Radiu Lublin razem z gościem, którym jest pani Sylwia Zasada, logopedka, specjalistka emisji głosu, rehabilitantka głosu i trenerka oddechu. O tym, że oddech dochodzi do głosu, będzie pani przekonywała podczas konferencji, która już na początku kwietnia w Nałęczowie.
Dokładnie, zgadza się. Mam nadzieję, że dacie się państwo przekonać, że tak jest, bo oddech dochodzi do głosu. Nazwa oznacza na pewno, że oddech ma bardzo ważną rolę w procesie głosotwórczym, natomiast wreszcie można powiedzieć, oddech zabierze głos, ponieważ konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Głos, którym będzie się posługiwał ten oddech, to będą nasze głosy, głosy wielu specjalistów różnych dziedzin, bo mamy logopedów, mamy pedagogów wokalnych. Interdyscyplinarnie będzie również dlatego, że mamy proktologa, mamy fizjoterapeutę uroginekologicznego, będą warsztaty, będą prelekcje, będzie można też doświadczyć różnego rodzaju aktywności fizycznych, będzie można doświadczyć aromatoterapii, więc wszystkiego, co temu oddechowi jest potrzebne, będzie można doświadczyć na tej właśnie konferencji.
Gdy na stronie internetowej zobaczyłam, jacy eksperci będą, to się zdziwiłam, że aż tyle osób w sumie, tak jak pani, pracuje z oddechem. Nawet jeśli jest to jakaś część tylko ich pracy, ich specjalności.
Dokładnie, to jest tak, że ja nawet układając harmonogram, zapraszając ekspertów na te konferencje, miałam problem, bo musiałam ograniczyć. Jest tak dużo osób, które zajmują się oddechem, tak jak pani powiedziała, że to jest jakby jedna z działek, ale często ci eksperci, jak tak sobie poczytamy, to są osoby, które głównie zajmują się oddechem albo w tych swoich fundamentach swojej pracy właśnie zajmują się oddechem, bo wiedzą, że jakby pierwsze to jest oddech, ten naturalny, prawidłowy, my tak o nim mówimy, a dopiero potem możemy budować inne funkcje czy inne umiejętności naszych klientów, naszych pacjentów.
A dla kogo jest konferencja? Dla osób, które tym oddechem się zajmują, czy też dla osób, które po prostu oddychają?
Ja myślę, że tak, że dla osób, które po prostu oddychają też jak najbardziej, bo mamy warsztaty, z których każdy może skorzystać. Wiele bardzo mądrych prelekcji, bo one mają mieć charakter i teoretyczny, i praktyczny, więc to nie jest tak, że to będzie tylko teoria dla specjalistów, choć oczywiście specjaliści pracujący z głosem, czyli logopedzi, fizjoterapeuci, oddechowi, ale nie tylko. Tak nawet jak patrzę po osobach, które zgłaszają się już na konferencję, czy nauczyciele akademiccy, ale też trenerzy oddechu, też trenerzy personalni, czyli zasadniczo właściwie każdy, kto potrzebuje, albo bym powiedziała tak, każdy, kto jest zaciekawiony oddechem, tak? Kto sobie myśli, no właściwie o co chodzi z tym oddechem? Dlaczego teraz tak wszyscy mówią o tym oddechu i wymyślają, tak jak pani powiedziała wcześniej, nie? Co oni wymyślają z tym oddechem? Więc jeżeli chodzi ci po głowie takie pytanie, co oni wymyślają z tym oddechem, to przyjdź, posłuchaj na konferencji i zobaczysz, że oddech zmienia wszystko, bo oddech to podstawa.
Ta konferencja odbędzie się w Nałęczowie, w którym, no powiedzmy szczerze, dobrze się oddycha.
Dokładnie tak. Ja nawet na stronie internetowej konferencji, ona się nazywa www.oddechdochodzidoglosu.pl, piszę o tym, że Nałęczów to płuca Lubelszczyzny, bo faktycznie bardzo dużo zielonych terenów, kraina lescowych wąwozów sprzyja spacerom, sprzyja oddychaniu, naprawdę takiemu oddychaniu pełną piersią. Wiele osób wyjeżdża zrelaksowanych z Nałęczowa, więc liczę, że osoby, które będą uczestniczyły w naszej konferencji też z takim efektem, oprócz tej wiedzy i doświadczeń z konferencji, wyjadą też z takim efektem odetchnięcia, takiego odpoczynku po weekendzie w Nałęczowie.
Konferencja jest odpłatna dla uczestników, co oczywiste, natomiast warto dodać, że jest możliwość wzięcia udziału także przez internet.
Tak, jest taki pakiet online. Dodam też, że teraz różni partnerzy współpracujący z nami przy organizacji konferencji powymyślali konkursy, więc jest odpłatność za konferencję, ale jeżeli zapiszemy się na konkretny kod, to możemy dodatkowo wygrać jakąś nagrodę, którą sponsorują nasi partnerzy, więc też zachęcałabym do obserwowania wydarzenia chociażby na Facebooku, bo oprócz tego, że będziesz na konferencji, możesz coś też ciekawego dostać. A pakiet online jest bardzo wygodny też, myślę, dla uczestników, którzy nie mogą przyjechać do Nałęczowa, bo potem przez tydzień jeszcze dostępne są nagrania. Także jeżeli nie obejrzysz wszystkiego ciągiem, to możesz sobie oglądać, dawkować te mniejsze porcje i to też jest taka, myślę, dodatkowa możliwość, ale będzie streaming na żywo, więc też jesteś z nami na tym wydarzeniu, jeżeli też kupujesz ten pakiet online.
Konferencja w Nałęczowie od 10 kwietnia.
Zgadza się.
Ale dopytam jeszcze pani Sylwio, jak Lublin i Lubelszczyzna wypada, jeśli chodzi o dostępność różnego rodzaju warsztatów i takich działań dla osób zainteresowanych tym tematem? Czy to jest tak, że żeby pracować nad oddechem, to ja muszę pójść do logopedy na indywidualne konsultacje? Czy mogę jednak gdzieś znaleźć w Lublinie, a może w Zamościu, w Kraśniku albo w Białej Podlaskiej właśnie warsztaty dla dorosłych też z oddychania albo połączone z oddychaniem? Bo tu mi tylko joga przychodzi na myśl, ale pani pewnie bardziej orientuje się w temacie.
Tak, joga to jest bardzo znowu dobry pomysł, bo tam ten oddech jest jak najbardziej naturalny. To też trzeba sobie zobaczyć, czy nam odpowiada taka forma. Ale generalnie wszystkie aktywności fizyczne, tak jak wspominałam, to jest takie pierwsze zalecenie. Ale tak, są warsztaty. Teraz nawet ja w ramach swojej już praktyki klinicznej w szkole psychoterapii będę za chwilę organizować takie warsztaty pracy z ciałem w nurcie Aleksandra Lowena. Wiem, że koleżanka tutaj w Lublinie też organizuje takie warsztaty. Już zaczynamy. Wiem, że są też warsztaty metody Feldenkraisa. Czasami ktoś przyjeżdża i prowadzi różnego rodzaju warsztaty, na przykład metodą Aleksandra, więc to są takie warsztaty, które mogą wspierać. Wiem też, że są treningi metodą oddechową Butejki. Ja sama oczywiście też takie prowadzę, ale wiem, że tutaj koleżanki, które są instruktorkami metody oddechowej Butejki, prowadzą takie warsztaty. No i oczywiście ja jestem teraz fanką, bardzo dużą fanką pilatesu, więc pilates na reformerach. To jest w ogóle super aktywność sportowa, która właśnie koreluje pracę naszego ciała z oddechem. I to jest też bardzo istotne. Tutaj tańce też. Także można wszelkie aktywności fizyczne, które sprawią nam przyjemność, o tak bym powiedziała, będą bardzo wspomagające i to nawet nie muszą być warsztaty, ale wiem, że są organizowane na przykład warsztaty, nie wiem, Nordic Walking, że możemy się spotkać w grupie i pójść sobie razem na spacer z kijami. Więc jest naprawdę dużo możliwości, tylko trzeba poszukać.
Szukajcie, a znajdziecie.
Tak jest.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Oczywiście trzymam kciuki nie tylko za codzienną pracę, także za tę konferencję, która w kwietniu w Nałęczowie. Konferencja Oddech dochodzi do głosu. Ja obiecuję, że będę ćwiczyć. Pani obecność w studiu mobilizuje mnie do tego, ale też pozwala mi zwrócić uwagę na to, że na przykład teraz za bardzo ściskam się tutaj i muszę potem wziąć taki głęboki oddech, żeby dokończyć zdanie, więc będę pracować także nad oddechem. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Lublin była pani Sylwia Zasada.
Dziękuję serdecznie.
I jeszcze tylko podpowiem państwu, że całej rozmowy można posłuchać w podcastach. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.
Bezmiar.